Głos śpiewającego to głos Mariusza Matery, który jest w naszym studiu. W piosence jest i miłość, i tęsknota. Tęsknota za czym?
Tęsknota za tym światem, który tak naprawdę odszedł gdzieś, który próbowałem sobie od dzieciństwa wyobrażać, bo moje miasto było takie w lat 70., moje dzieciństwo, trochę takie puste, senne, a babcia mi opowiadała o hełmie, który był gwarny, pachnący różnymi zapachami, gwarny śpiewem w różnych językach i to chyba jest takie wrażenie tej tęsknoty i próba wyobrażenia sobie tego.
Ale ta gwarność, której nie było w latach 70. w hełmie, to gwarność tej wspólnoty, czy mieszkańców wspólnoty żydowskiej, tak, która tu mieszkała. Tak. 30% to byli Żydzi, w hełmie 50% to Polacy, a reszta to Ukraińcy.
I Niemcy dookoła też. Koloniści niemieccy, było bardzo dużo kolonii niemieckich też wokół hełma.
I to wszystko stanowiło o tym bogactwie, a teraz?
Teraz jest to raczej, wiadomo, monokulturowe, ponieważ Żydzi, wiadomo, zostali wymordowani. Niemców wywieźli zaraz na początku wojny, Niemcy sami. Ukraińcy zostali wywiezieni po wojnie i tak naprawdę właśnie ten hełm tak przycichł. Hełm mojego dzieciństwa to był taki cichy. No i ja próbuję trochę przypomnieć, nie pozwolić odejść w zapomnienie temu gwarnemu miastu, takiemu barwnemu, które wielojęzycznemu, które właśnie opowiadała mi, o którym opowiadała mi moja babcia kochana.
I ta opowieść utkwiła w pana głowie i zapachami, i dźwiękami, dlatego stworzył pan zespół, bo tutaj nie jest pan monopolistą, jeśli chodzi o te utwory.
Tak, tak, zaprosiłem do projektu kolegów. Postanowiłem też, przede wszystkim nagraliśmy płytę, którą postanowiłem zadedykować wszystkim hełmianom, oczywiście tym, którzy odeszli w czasie wojny w tragiczny sposób, ale też tym, którzy przeżyli okrucieństwo II wojny światowej i są rozproszeni po całym świecie. Moim pragnieniem było, żeby ten projekt muzyczny nie tylko edukował, ale też stał się takim trochę pomostem pomiędzy hełmianami tu dzisiaj i tam również dzisiaj.
I ktoś po tym pomoście przeszedł? Udało się to zrobić?
Tak, udało się to zrobić i cały czas udaje. Byliśmy już nawet na koncertach w Izraelu na zaproszenie naszych hełmian właśnie, którzy pochodzą stąd, którzy mieszkają aktualnie w Izraelu. Oni przyjeżdżają też tutaj. Te relacje są na tym, na właśnie takim poziomie międzyludzkim coraz takie, coraz serdeczniejsze, przyjacielskie. I mam nadzieję, że właśnie będą coraz bardziej w tym kierunku zmierzały, co zaowocuje takimi wydarzeniami czysto spontanicznymi, oddolnymi, ale też przy wsparciu Urzędu Miasta Chełm, bo chociażby w tym roku szykuje się pierwszy festiwal kultury żydowskiej na koniec sierpnia i wówczas też wybiera się, wiem, że prężna grupa naszych przyjaciół z Izraela pochodzących z Chełma, żeby razem tutaj pokazywać, troszeczkę odkopać i przepisy kulinarne i poopowiadać o tym starym Chełmie, jak oni pamiętają ten Chełm. Także tutaj to jest właśnie cała
ale
też idea.
Ale to jest jeszcze to pierwsze pokolenie tych, co jeszcze potrafią zapamiętać i opowiedzieć, stworzyć ciąg dalszych historii, którą opowiadała panu babcia?
Niestety nie jest to, znaczy pierwsze pokolenie, ci, którzy pamiętają ten Chełm. Ja miałem przyjemność spotkać i tutaj ładnych kilkanaście lat temu przechadzać się ulicami naszego pięknego miasta z hełmianami, z chełmskimi Żydami, którzy opisywali mi ten Chełm właśnie od ich strony, nie od strony, tak jak moja babcia mówiła, od strony polskich mieszkańców, tylko od strony właśnie tych chełmskich Żydów. Miałem ich przyjemność poznać, natomiast teraz to już tylko przyjeżdżają ich dzieci i wnuki, ale oni też mają swoje opowieści o Chełmie.
Czyli spotykacie się wy i spotykają się dwie, tak, babcie i dwóch dziadków.
Na przykład.
Którzy potrafią wymienić, jak rozmowy polsko-żydowskie są rozmowami bardzo trudnymi.
Kiedy tak naprawdę mówi się sercem, kiedy mówi się językiem duszy, a muzyka jest językiem duszy, to trudne tematy przestają tak naprawdę istnieć. Albo się rozmawia o nich zupełnie inaczej. Kiedy człowiek patrzy na drugiego człowieka przez pryzmat szacunku, tylko i wyłącznie, to myślę, że wszelkie animozje wtedy gasną. Wszelkie jakieś takie negatywne emocje odchodzą. A muzyka właśnie jest takim nośnikiem dobrych emocji. My ze swoim projektem grywaliśmy w różnych środowiskach i zarówno w kościołach katolickich, jak i na różnego rodzaju imprezach otwartych, w synagogach, gdzie nas zapraszają. I tak naprawdę reakcja jest zawsze jednakowa. Ludzie uśmiechają się, śpiewają razem z nami, klaszczą, nogi same podskakują, jak to się mówi, w rytmicznych melodiach do tańca.
Nam też nogi podskakiwały, kiedy słuchaliśmy jednego z utworów z płyty Cały świat to jeden wielki hełm, Shalom Hełm, to jest tytuł tej płyty. Pan Mariusz Matera jest nie tylko muzykiem, ale i rolnikiem, ale o tej drugiej części, o rolnictwie ekologicznym, o tym, jak się żyje rolnikowi tutaj na Lubelszczyźnie i w Polsce, porozmawiamy może za chwilę, a może innym razem. Pożyjemy, zobaczymy.
Reklama.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no.
W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Na przegląd prasy.
Mamy połączenie, ale czy przegląd prasy jest już gotowy? To już jesteśmy, już jest przegląd prasy. Patrzę na Pawła Chodynę, bo nie usłyszałem w słuchawkach tej informacji. Kazimierz Gajowy jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Jest albo go nie.
Dzień dobry, tu studio Bejrut, dzisiaj przez telefon wyjątkowo, kłaniam się.
Wczoraj w Libanie był zamach na ministra do spraw uchodźców. Minister przeżył, dwóch ochroniarzy zginęło. Kto stoi za tym zamachem i jakie są komentarze?
Panie redaktorze, bardzo fałszywa informacja, którą demontuję od razu, od samego początku. Co to znaczy, jak nie macie bezpośredniego przekazu w miejscach, gdzie takie rzeczy się wydarzają? Przecież to nie był żaden zamach, a raczej nieroztropność, którą popełnił minister spraw zagranicznych, Jouvran Basil, swoim takim podróżowaniem po kraju, szukając właśnie jakby takiego poparcia, być może szykuje się, żeby zastąpić swojego teścia, bo to przecież zdjęcie aktualnego prezydenta Libanu, Michela Aouna. I ten problem dotyczył tylko i wyłącznie, można by powiedzieć, jednej parafii, w cudzysłowie druzów, i ich walki o władzę wśród tej wspólnoty druzyjskiej. Dotyczyło to, jak już powiedziałem, nieroztropności. Pan minister Jouvran Basil niejako, no, można powiedzieć, obudził demony bardzo już zapomnianej dawnej wojny. Wspomniał o tym, jak to jego teść, będąc wtedy jeszcze generałem armii libańskiej, dał sobie radę z pewną częścią druzów, za którymi stoi partia, co ciekawe, socjalistyczna, pana Dżumblata. I w ten sposób przejeżdżający na zwykły festiwal minister do spraw uchodźców, pan Gharib, po prostu no, stał się ofiarą, ale później sprawcą, ponieważ jego bodyguardowie zachowali się w sposób też nieroztropny, wyciągając za szybko broń, co spowodowało taki wewnętrzny, bym powiedział, odpustowy konflikt, co może być też przestrogą dla nas, dla Polaków. No u nas praktycznie takie same konflikty są prawie że codziennie, z tego co słyszę w środkach masowego przekazu, tylko na szczęście nasi nie mają żadnej broni i mam nadzieję, że też żadna obstawa, żadna ochrona nigdy broni nie wyciągnie, bo też tak mogłoby się skończyć. Problem został całkowicie zażegnany od razu przez armię libańską, a patriarcha Butros Psiararai przypomniał o tym, że trzeba być bardzo roztropnym. Przypomniał, że już 25 lat temu jego poprzednik, niedawno zmarły zresztą 12 maja, wielki, wielki patriarcha, kardynał Butros Nasrallah Sheikh, osobiście dokonał pojednania tych zwaśnionych kiedyś podczas wojny stron. Podkreślam, demontuję żaden zamach, jedynie nieroztropność i niepotrzebne słowa przypomnienia czegoś, z czymś, o czymśmy już zapomnieli. Pan redaktor bywa w Libanie, pan redaktor porusza się po tych wioskach i miastach i pan na własne oczy też może zaświadczyć, widział, że te zwaśnione kiedyś strony są w zgodzie, ale rany są zawsze i dlatego też trzeba być bardzo roztropnym, co się mówi, o czym się mówi, żeby nie prowokować. Dzisiaj odbędzie się pogrzeb tych dwóch panów z obstawy pana ministra do spraw uchodźców, pana Hariba. Cały Liban jest niejako pogrążony w żałobie z tego powodu, że no, nie chcemy wracać do bardzo, bardzo już przecież sprzed 20 paru lat praktycznie konfliktów, które dotyczyły różnych stron Libanu, ale podkreślam, to był tylko i wyłącznie konflikt wspólnoty druzyjskiej, którą rządzą praktycznie dwa klany, klan Dżumblatów i klan Arsalan, i praktycznie no, to po prostu było tylko pokazanie swojej wyższości. Niestety dwóch ludzi zapłaciło za to życiem.
A my cieszymy się, że ze źródeł możemy czerpać informację, za którą bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również i pozdrawiam i dalszej misji po całej Polsce życzę, bo was słucham też tutaj w Libanie.
I do zobaczenia, bo Kazimierz Gajowy będzie w Polsce za kilka dni. Studio Bejrut w przeglądzie prasy, a my wracamy na rynek w Chełmie. Stefan Truszczyński jest w studio. Garść refleksji Stefana Truszczyńskiego z tej drogi, w której z nami był, bo 24 godziny spędził z ekipą Poranka Wnet, z Lechem Rusteckim, Jaśminą Nowak, Pawłem Chodyną. I co, panie redaktorze?
Z panem Skowrońskim.
No i?
Co? Dużo, proszę pana, bardzo dużo. Przed chwilą odbyłem dwie fantastyczne rozmowy z panem z zarządu marszałkowskiego Szwedem, wczoraj z prezydentem, wszystko dzięki panu. Chyba będę musiał panu, a pan nie pije, to jakieś perfumy panu kupię. Proszę pana,
kawa
to
wystarczy.
Jest miasto, kawa.
Perfum też nie pije.
No nie, chociaż niektórzy piją. Natomiast wracając do Chełma, to jest naprawdę odkrycie w tej chwili, żeś to miasto wybrał. To bardzo dobrze. I zarówno jeśli chodzi o taki widok, że tak powiem, pierwsze wrażenie, właśnie różnorodność. Niesamowita historia, która tak kucnęła, przysiadła. Te małe domki dookoła, każdy ma jakąś w sobie życie. Idziesz ulicą i nagle patrzysz, że jakaś plomba okropna i to cię aż zęby bolą od razu, bo dookoła są domki, które mają, no nie wiem, 100-200 lat i to i ludzie i ta cała gehenna społeczeństwa. Dowiedziałem się tutaj od pana Dariusza kilku rzeczy z historii niesamowitych, a także współczesności. No właśnie nie ma tego przemysłu, kiedyś były tutaj dwie wielkie cementownie, że jedna z tych cementowni to jest meksykańska, a ci Meksykanie kupili od Anglików, a Anglicy kupili tam jeszcze od Szwedów.
Od Niemców.
Od Niemców, no tak. I teraz mają Meksykanie, a okazuje się, że pan Szwed, który jest też, jest Radomia. Polska to jest takim krajem, gdzie się ludzie przemieszają. I to każdy jak ma jakąś historię, to od razu się dowiaduje, że w wypadkach radomskich facet był, rozumiesz, 17 lat miał, że stał na balkonie, że poznał swoją żonę i tak dalej. I to wszystko tak się nawija. Ja nie wiem, ta głowa Holender człowieka powinna być jednak bardziej pojemna, żeby to wszystko zapamiętać, bo to są skarby informacyjne. Tutaj jest najważniejsza rzecz teraz, żeby się działo coś przemysłowo, żeby te 12% przynajmniej się zmniejszyło do 7% bezrobotnych, żeby te domki stare nareszcie jakoś doczekały, bo większość, wiele tych domków, kamienic jest zabitych dechami, ale to są cuda, to są rarytasy. To po prostu nie wolno tego zapomnieć i zgubić. No nie, to się wzruszam, bo to mnie to podnieca, co ja droga. No i droga jest na przykład fantastyczna, polecam filmowcom, u nas dobrze się rozwijają młodzi filmowcy. Dużo jest tutaj ulic brukowanych. Jak będą robili jakiegoś następnego Klossa, czy tam inną historyczną serię, to niech tu przyjadą. Tu mają wszystko gotowe, nie muszą wydawać na dekoracje. I wzgórza. Idziemy, jedziemy. Wszędzie jest pagórkowato. Muszę zaraz się postudiować, jakie to góry, jak się nazywają i tak dalej. I jak słońce rano, jak było ciemno jeszcze, prawda, tak wychodziło. Nagle jak błysnęło, wyszło na rynek. Teraz jesteśmy tutaj na środku. Wszystko jest oświetlone. Ludzie sobie spokojnie chodzą. O, idzie jedna pani, niesie dwie siatki. Tam druga pani. I to jest, wiesz, mało jeszcze, wieczorem wczoraj zauważyłem, oczywiście ten taki tłum, właściwie tłum, nie lubię tego słowa, ludzi, tak, chodzą, piękne kobiety, w krótkich shortach, bardzo dobrze, i wszyscy w t-shirtach, no i taka troszkę bardziej, lepiej sytuowana społeczność, no to dobrze, no to już jest ten level, taki poziom wyższy, prawda, trochę tych samochodów lepszych, ale to jest taki blichtr, trzeba zajrzeć trochę głębiej, trzeba zobaczyć, jakie naprawdę jest to społeczeństwo, trzeba iść od zaplecza, trzeba zobaczyć nieotynkowane domy, trzeba wejść do tych piwnic, podszedłem, kredat, tu jest fantastyczne muzeum, tu 2 kilometry są korytarze kredowe. I jest tam napisane, przeczytałem, że wiesz, jak wydobywali kredę kiedyś przez wieki? Pod swoim domem. Facet w piwnicy sobie miał kopalnię i nikt nie... Potem jak było zagrożenie, że te domy zaczną siadać, no to zabroniono. Ale jest muzeum. Tutaj koło kościoła apostołów. Bardzo ciekawy kościół. Srebrny, złoty, złocenia. Ale kościół wymaga remontu. No, mogę dalej gadać, czy właściwie kończymy, schodzimy z anteny, tak?
Powoli zbliża się ten czas. To były refleksje Stefana Truszczyńskiego, który może pojedzie z nami dalej do Włodawy, a może wróci do Lublina. To wszystko jest uzależnione od telefonu od żony. Bardzo ważny telefon czeka na ten telefon. Stefan Truszczyński. Jest godzina 9:09. Rzeczywiście kończymy poranek z Chełma. Poranek następny i następny przystanek w drodze to Włodawa. Mariusz Matera jest w naszym studiu i na zakończenie może poranka podziękuję ekipie, producent Lech Rustecki, Paweł Chodyna i Jaśmina Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy poranek, a my stąd pojedziemy do gospodarstwa. Wprosiliśmy się do pana Mariusza Matery, żeby zobaczyć jego ekologiczne gospodarstwo rolne. Podtrzymuje pan zaproszenie.
Oczywiście.
I ciąg dalszy naszej rozmowy. Stefan.
Nie może by się wywalić.
No, ale przecież siedzę.
Jak wstaniesz, to masz sznurowadło
rozwiązane. Bardzo, bardzo dziękuję. I co? Milo Curtis jest już w studio. Milo Curtis, ale zanim Milo Curtis będzie na antenie, zanim zacznie się ten chaos Milo Curtisa, posłuchamy jeszcze jednej piosenki z płyty Cały świat to jeden wielki hełm. Na pożegnanie. Miłego dnia Państwu życzę. Krzysztof Skowroński.